Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Stosunek człowieka do Boga. Taki tytuł jest tej prezentacji, którą przygotowałem, ale oczywiście tytuł dzisiejszego spotkania jest troszeczkę inny. Tak? Czyli na początku chciałem wyróżnić, jaki ma człowiek, może mieć jakiś stosunek do Pana Boga. Niewolniczy, pracowniczy albo synowski, jako dziedzic. Może na początku wydawać się to niezbyt jasne, ale zaraz będę starał się to troszeczkę bardziej rozjaśnić. Tak, na początku niewolniczy stosunek. Człowiek bardzo często w życiu ma podejście do Boga takie, że jestem sługą Bożym. Tutaj nie będziemy, słyszałem wcześniej, że była prośba o rozwinięcie tematu rab Bożej, ale na tym nie chciałbym się dzisiaj skupić, bardziej na tych trzech stosunkach, jakie może mieć człowiek do swojego Stwórcy, a więc niewolniczy.
Tak tam, żeby one nie przeskakiwały, Ojciec Paweł, mógłbyś tak tam zmienić troszeczkę? Mhm, tak, tak, bo tam widocznie coś się przestawiło. Mhm.
Okay. Czyli człowiek jako niewolnik. Jest taka bardzo często stosunek człowieka niewolniczy, czyli człowiek modli się do Boga, żyje zgodnie z Bożymi zasadami, stara się być dobrym, zmierzać ku świętości, ale z jednego prostego powodu. Tak jak niewolnik, boi się kary. Kary za ewentualne grzechy, za ewentualny brak posłuszeństwa. Czyli jesteśmy wtedy, można powiedzieć, uwięzieni przez to swoje wyobrażenie o Bogu i o tym, jaki może on mieć na nas wpływ. Boimy się kary. Niewolnik pracuje, dlatego wykonuje swoją pracę, iż jest z jednej strony własnością swojego pana, właściciela, z drugiej natomiast strony jest niewolnik, jest zdany na łaskę i nie łaskę swojego pana, swojego, jak powiedziałem, właściciela. I pracuje dlatego, nie że kocha, nie że oczekuje zapłaty, a po prostu ze strachu. Boi się ewentualnej kary, ewentualnych następstw, braku swojego posłuszeństwa, braku swojego pozytywnego zachowania. Taki niewolnik może pracuje dlatego i wykonuje polecenia swojego pana, iż boi się kary. Pan może go nie tylko ukarać w pewien psychiczny sposób, ale również cieleśnie. Pobić, a nawet zabić go. Tak samo my często boimy się Boga i modlimy się ze względu na to, żeby czegoś nie było, żeby Pan Bóg nad nami się zmiłował, żebyśmy nie otrzymali chłosty, żebyśmy nie otrzymali kary cielesnej, czy też również jakiejś duchowej, a nikt z naszych bliskich tego nie otrzymał, nie został ukarany przez Pana Boga w taki oto sposób, jak niewolnik na przykład może. Tak? Postrzegany jest niekiedy Bóg jako wielki władca na niebie, który posyła jakieś nieszczęścia każdemu, jeśli nie słuchamy Jego, jeśli nie działamy zgodnie z Jego planem, zgodnie z Jego przykazaniami. Przede wszystkim taka postawa nigdy nie rodzi pozytywnych emocji w stosunku do Boga. Traktujemy naszego Stwórcę zamiast jako ogromną miłość. Nie zauważamy tego, iż jest On miłością, iż kocha człowieka. Patrzymy na Niego jak na takiego oprawcę, na bardzo surowego sędziego, który zazwyczaj karze nas, zamiast wyciągnąć w naszą stronę jakąś pozytywną dłoń. Tak? Boimy się gromu z jasnego nieba, często mówimy. Boimy się tych konsekwencji, tego, iż brak z naszej strony posłuszeństwa wywoła w Bogu złość i otrzymamy automatycznie następującą jakąś karę wielką. Tak jak ma to niewolnik. Boimy się również kataklizmu. Tak jak powiedziałem, czy to naszym życiu prywatnym, jeśli chodzi o nas, o naszych bliskich, ale także otaczający nas świat. Czy to chodzi o miasto, czy o kraj, czy o jakiś większy region. Boimy się tego. Tak? Nie z miłości modlimy się, a żeby po prostu tą złość Bożą troszeczkę odprowadzić, odsunąć jakoś na bok. Tak postępowali przede wszystkim poganie. Składali ofiary Bogom, jakieś dary, czy całopalne ofiary, aby przebłagać Pana Boga. Było też tak podobnie na początku w Starym Testamencie, lecz te ofiary miały troszeczkę inny charakter, bardziej rozbudowany, dużo bardziej wyższy duchowo. Natomiast te usłowią przede wszystkim proste tego zasada. Daje, aby zapobiec czemuś, aby od tą złość Boga na pewien czas odsunąć od siebie. Drugą postawą człowieka w stosunku do Pana Boga jest człowiek jako pracownik. Pracownik wykonuje swoją pracę nie dlatego, że kocha swego pracodawcę, nie dlatego, że go się boi, a z prostej przyczyny otrzymuje jakąś zapłatę. Dlatego my często modlimy się do Boga, aby coś otrzymać. Ja Ci, Boże, daję swoją ofiarę, swój czas, swoje łzy, swoją modlitwę, swoje zmęczone od stania na kolanach mięśnie temu, żeby coś otrzymać. Jest to praca, nie jest to modlitwa. Wtedy traktujemy Boga nie jak naszego właściciela, jak w przypadku niewolnika, a traktujemy naszego Boga jako pracodawcę najzwyczajniejszego w świecie. Zlecił nam coś, jakieś pewne zadanie, my je staramy się wypełnić. Nie jest to również właściwa postawa. Jest to takie pozorne udawanie takiego uśmiechu, udawanie, że wszystko jest w należytym porządku. Tak nie powinna wyglądać nasza relacja z Panem Bogiem. Nie dlatego wypełniamy, aby coś otrzymać w zamian, ale dlatego, że kochamy Go. A tutaj wypełniamy tylko dlatego, aby otrzymać proste zadanie. Tak? Praca może i ciężka, ale umowa nie stała. Tak często podchodzimy do sprawy naszego wyznania, do sprawy naszej cerkwi, do sprawy modlitwy. Ciężko jest mi się modlić, ale tak otrzymam zapłatę. Przynajmniej liczę na to, iż utrzymam tę zapłatę. Robię dobrą minę tak do złej czasem i gry. Nie dam rady tego w pewien sposób. Tak jest mi po prostu najłatwiej logicznie to wytłumaczyć. Modlę się, ja coś mu daję Bogu, Bóg coś z drugiej strony daje dla mnie. Właściwą postawą jest ta postawa trzecia, postawa synowska, czyli ufanie Bogu i wykonywanie Bożych poleceń nie dlatego, że po pierwsze boję się kary, po drugie, że czekam na zapłatę, a po prostu dlatego, że jestem dzieckiem Bożym. Dlatego, że nie jestem sam w świecie. Dlatego, że Bóg jest moim dobrym pasterzem, który prowadził mnie, jak ojciec prowadzi swoje dziecko. Potrafię mu zaufać, mimo tego, że czasem dzieją się smutne rzeczy jakieś w moim życiu, smutne sytuacje, ale ufam cały czas Bogu, tak jak dziecko ufa swojemu rodzicowi. Kiedy idzie na przykład małe dziecko do przychodni, tam może spotkać go pewien ból, tak? Może dostać jakieś szczepienie, ale rodzic robi to z miłości, dlatego iż wie, że to pomoże dziecku. Nawet jeśli na początku wydaje się to bardzo ciężkie i bardzo trudne dla naszego zrozumienia tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Tak więc wykonywanie tych Bożych poleceń, Bożego prawa, przestrzeganie, modlitwa ma polegać na tym przede wszystkim, iż robimy to z dobrego serca. Dlatego, że tak jest po prostu. Jest to część mojego życia. Bóg jest ze mną, jest moim Ojcem. I dlatego przestrzegam tych zasad, nie oczekując absolutnie żadnych korzyści od Niego. A dlatego, że kocham Go. Kocham Go bezgranicznie i bezgranicznie również Mu ufam. Wiem, że On chce dla mnie jak najlepiej. Potrafi prowadzić mnie za rękę i ja tą rękę potrafię poczuć na swoim ramieniu. Potrafię poczuć Boży oddech przy mnie. Bardzo trudne, ale wykonalne. Pierwszym przykładów, jakie chciałbym podać, chciałbym skupić się w dniu dzisiejszym na Starym Testamencie. Nowy Testament po części jest przez nas bardziej dokładnie znany. Natomiast Stary Testament zawsze jakieś takie budzi kontrowersje czy wiele pytań, takich bez odpowiedzi. Pierwszym przykładem tego dobrego stosunku człowieka do Pana Boga jest Adam i Ewa. Tutaj przygotowałem kilka fresków, ikon, w których w bardzo ciekawy sposób jest przedstawione stworzenie człowieka przez Pana Boga. W tym przypadku Chrystus jako Trójca Święta. Bóg tworzy człowieka, następnie oddziela żebro, powstaje kobieta i mężczyzna. Ta relacja między człowiekiem i Bogiem była doskonała, była idealna. Bóg przechadzał się, jak jest napisane w Piśmie Świętym, po raju. Człowiek również obcował z nim w taki bezpośredni, bez żadnych przeszkód. Był to kontakt do czasu. Do czasu, kiedy człowiek zgrzeszył. Złamał te postanowienie, ten Boży nakaz, Bożą miłość. Nie wykorzystał tej szansy, którą Bóg mu dał. Spróbował owocu z drzewa poznania dobra i zła. To wtedy załamało częściowo tą świętą relację między Stwórcą i Panem Bogiem. Tutaj widzimy bardzo ciekawy również fres stworzenia Ewy. Jak Ewa została stworzona, Adam i Ewa. Adam śpiący, podczas gdy Adam spał, Bóg wyjął mu żebro i stworzył Ewę. Człowiek zjada zakazany owoc, zostaje wypędzony przez aniołów z raju. Na granicy zostaje postawione drzwi. Niewidzialne oczywiście, nie są to drzwi fizyczne, z aniołem, z cherubimem, który strzeże wejścia do raju. Kolejnym przykładem bardzo ciekawym w stosunkach człowieka do Boga jest Abraham, starotestamentowa postać. Bardzo znana, bardzo interesująca, ale może przez nas nie do końca w 100% przynajmniej poznana. Abraham jako ojciec narodu wybranego jest tak bardzo często przedstawiany. Nie wcześniejszy Noe, nikt ze wcześniejszych prorów, a on, Abraham. Z jednej strony, dlatego iż przyjmuje, będzie to na późniejszych slajdach pokazane, przyjmuje trzech wędrowców. Trzech, zdawałoby się, intruzów, niektórzy mogliby tak postrzec. On natomiast gości ich jak samego siebie. Bardzo ich serdecznie przyjmuje, oferuje im schronienie, pożywienie, obiad. Ci trzej wędrowcy, jest to Bóg pod postacią Trójcy, trzech aniołów, Trójcy Świętej. Bóg w postaci Trójcy Świętej przybywa do niego i uświadamia mu, iż urodzi mu się syn. Mimo tego, że Abraham i Sara, żona Abrahama, byli już dosyć w podeszłym wieku, było to nawet nielogiczne, wbrew fizyce, wbrew przyrodzie, im rodzi się syn. Abraham bardzo z tego się ucieszył, lecz w pewnym momencie usłyszał głos Boga, który powiedział do niego: Abrahamie, pójdź i złóż w ofierze. Złóż mi ofiarę i zabierz swojego syna. On początkowo nie wiedział, że chodzi to o Izaaka, o syna jego, lecz kiedy zaszli już na to miejsce, w którym miał złożyć ofierze swego pierworodnego syna, dowiaduje się, iż ma to być właśnie jego syn. Bez wahania wyjmuje nóż, jest gotowy go zabić i złożyć mu absolutnie całkowicie w ofierze. Całkowicie podporządkowuje się tej woli Bożej. Działa nie dlatego, że boi się, nie dlatego, że oczekuje zapłaty, po prostu. Co Twoje, Boże, to i moje. Co ode mnie odejdzie, pójdzie, odejdzie do Ciebie, absolutnie nie jest to dla mnie żadna różnica. Ufa bezgranicznie Bogu i przez to, między innymi przez to, staje się narodem, staje się ojcem narodu wybranego, ojcem wielu narodów, jak jest dokładnie zapisane, co ta ikona przedstawia. Wiele osób trzyma, wiele narodów trzyma. Również z tego powodu, iż miał szczególny charakter jego relacje z Bogiem. Potrafił nie tylko podporządkować się dobrowolnie Bogu, ale także czasem i nawiązać pewien kontakt, pewną rozmowę. Moglibyśmy takim językiem potocznym powiedzieć licytację. Licytował się nawet z Bogiem o to, ile osób będzie, w ilu osobach, dzięki ilu osobom nie zostanie Sodoma i Gomora zniszczona. Potrafił nie tylko bezgranicznie zaufać, ale także i rozmawiać z Bogiem. Tu widzimy słynną bardzo ikonę, Święta Trójca, z boku, z jednej strony Abraham, z drugiej strony jego żona Sara. Abraham i Sara goszczą Boga, goszczą Świętą Trójcę. Kolejnym przykładem bardzo smutnym, bardzo tragicznego losu, wydawałoby się z pierwszego punktu widzenia, jest Hiob. Również starotestamentowa postać, osoba, która była sprawiedliwa, jak jest napisane w Piśmie Świętym. Była osobą wierzącą, jednocześnie była bardzo bogata. Miała kochającą żonę, miał wiele dzieci, synów, córek, miał ogromną ilość ziemi, ogromną ilość majątku w postaci wielbłądów, innych zwierząt. W pewnym momencie zaczyna wszystko to w dosyć szybkim momencie tracić. Żona odchodzi, dzieci umierają, cały dobytek również zostaje rozkradziony, przepada. Bóg wystawia taką na próbę Hioba. Czy wierzysz we mnie dlatego, że masz sukces, że odniosłeś w życiu sukces, dlatego, że jesteś bogaty? Czy rzeczywiście wierzysz we mnie, bo mnie kochasz? I Hiob do ostatniego momentu swojego życia wierzy, bezgranicznie ufa Bogu. Również ta relacja nie polegała, on udowadnia, iż nie polegała na tym, że był niewolnikiem, był pracownikiem, ale był synem Bożym. Bóg dał, Bóg zabrał. Do końca życia był wyśmiewany przez swoich sąsiadów, przez wszystkich ludzi, których spotykał. Wszyscy mówili, to jest nienormalne. Wierzysz w tego Boga, który tyle dla ciebie nieszczęść posyła tobie. On bezgranicznie ufał, wierzył i miał tą wielką miłość do Boga, której nawet to nie zniszczyły te uwagi i te wątpliwości tak często napotykamy. Jedną z postaci, która również miała szczególne odnoszenie się, relacje z Panem Bogiem, był Mojżesz. Ten Mojżesz, który wyprowadził naród wybrany z Egiptu, z niewoli egipskiej do ziemi, w stronę ziemi obiecanej, ten, który otrzymał 10 przykazań, ten, który przeszedł przez morze, które się rozstąpiło. Abraham, jako jedna z niewielu postaci, rozmawiał z Panem Bogiem. Pierwszy raz Bóg mu się objawił w postaci gorącego i niespalającego się krzewu, który do dnia dzisiejszego jest w klasztorze prawosławnym. Drugiej natomiast strony otrzymał 10 przykazań, dwie tablice z 10 przykazaniami od Boga. W Piśmie Świętym, zwłaszcza w tym przekładzie języku greckim, jest bardzo ciekawe to ujęte, iż on widział plecy, widział tułów, widział tył Boga. Nie spotkał się z Bogiem twarzą w twarz, ale był, rozmawiał i potrafił jakoś nawiązać z Bogiem bardzo dobry kontakt synowski przede wszystkim. Nie robił tego, bo się bał, bo oczekiwał zapłaty. Również był uważany za wielu, zwłaszcza za faraona, ogromnego władcę Egiptu, za osobę niemalże szaloną, gdyż przychodził do niego i prosił o niemalże rzecz niemożliwą, aby faraon wypuścił wszystkich Izraelitów, którzy byli doskonałymi niewolnikami. Podsumowując te postaci, mając to na uwadze, jaki powinniśmy, możemy wyciągnąć pewien morał, jaki powinniśmy mieć stosunek do naszego Stwórcy, do Pana Boga, do Chrystusa. Otóż, tak jak powiedziałem wcześniej, na przykładzie tych starotestamentowych postaci, sposób odnoszenie do Boga powinno być synowskie. Jak dziecko. On jest moim ojcem, ja jestem jego dzieckiem i mu bezgranicznie ufam. Wszystko, co się dzieje, dzieje się z woli Bożej. Akceptuję to, bezgranicznie ufam mu i wierzę, iż prowadzi mnie za rękę poprzez te trudy całego mojego życia. Jest ze mną zawsze, w najtrudniejszych momentach. I wszystko, co się dzieje się z Jego woli i z Jego inicjatywy. Tak. Bóg jest przyjacielem, ale tak jak tu jest w tytule, nie jest zwykłym przyjacielem. Nie mogę z Nim spotkać się bezpośrednio, usiąść, porozmawiać, ale zawsze jest przy mnie, jest innym przyjacielem, bo jest zawsze przy mnie. Widzi wszystkie moje problemy, absolutnie, całkowicie mnie zna jak nikt. Zna mnie lepiej niż ja sam siebie zapewne. Tutaj taki też cytat bardzo mi się spodobał. Tylko w Twoich oczach wielkim jestem naprawdę. W tych oczach Chrystusa, ikonie, potrafimy odnaleźć, kim naprawdę jesteśmy. Czasem po prostu gorzko przed ikoną zapłakać nad swoimi grzechami. Tak jak możemy to zapłakać, jak potrafi przyznać się do swojego grzechu, do swojego błędu dziecko, które przychodzi do swojego ojca, do swojego rodzica. Ciekawą również ikoną przyjaźni, możemy tak to nazwać, jest ikona Chrystusa i jednego z apostołów. Chrystus tutaj może, widać może nie do końca, obejmuje swoją ręką. Jest to bardzo stara freska, taki przedstawiający Chrystusa i apostoła. Taka postawa powinna być nasza. Jednocześnie przypadamy do kolan, modlimy się, prosimy Boga, ale wszystko robimy to nie ze strachu, nie z oczekiwania na jakąś korzyść, a po prostu z miłości. Dlatego, że kocham mojego Boga. On jest zawsze przy nas. Zawsze, w każdym trudnym momencie potrafi mi pomóc, tylko muszę go zauważyć, muszę go poczuć, muszę podać mu tą wyciągniętą w mojej stronie rękę. Tak? Moim przyjaciel Bóg, moim przyjacielem jest Bóg. Tak? Dziękuję za uwagę.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoxia.